Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
To nie jest tylko jakiś epizod, to nie jest jakaś malutka chwila, to jest pewna historia. Historia Bożego działania, historia Bożych odpowiedzi, historia tego, co Pan Bóg zrobił w naszym życiu, z nami, przez nas, co Bóg zrobił też dla naszego otoczenia. Więc to jest 10 lat, które jest, słuchajcie, za nami. I ja jestem niezwykle wdzięczny Bogu za Kościół, za to, co Pan Bóg robi, dlatego że On buduje Kościół. I jestem przekonany, że nie ma lepszego pomysłu na wspólnotę ludzi jak Kościół. Mimo niedoskonałości Kościoła, wierzę, że na planecie Ziemia nie ma lepszego miejsca niż Kościół. Dlatego, że Kościół jest Bożym narzędziem, dlatego, że Kościół jest czymś, co Pan Bóg stworzył, powołał do istnienia. Bóg buduje ten Kościół i Bóg prowadzi swój Kościół. Bóg błogosławi Kościół, ale Bóg błogosławi też otoczenie poprzez Kościół. I to jest coś, co jest głęboko zapisane w naszej misji, w tym, dlaczego my tworzymy Kościół Port. Bo chcemy być portem, który przynosi życie tam, gdzie nie ma życia, przynosi nadzieję tam, gdzie nie ma nadziei, przynosi ratunek tam, gdzie potrzebny jest ratunek, bo żyjemy z powodu naszego otoczenia. Dzięki Kościołowi ja poznałem bardziej siebie, poznałem to, co wymaga zmiany, ale poznałem też was. I to jest dla mnie niesamowita historia, to jest dla mnie coś wyjątkowego, ale też dzięki temu, że Bóg dał nam łaskę zobaczyć, jak Kościół 10 lat temu praktycznie z niczego, tylko z pragnień i z tego, że kilka osób postanowiło oddać swoje serce, swój czas, swoje talenty, swoje pieniądze na to, żeby coś zakiełkowało. I dzisiaj mamy pewien już owoc tego. Wy jesteście tym owocem. Moja twarz się śmieje, kiedy na was patrzę, bo wiem, że to jest Boże dzieło, że to jest coś, co Pan Bóg daje nam zobaczyć, że jesteśmy razem i to, jak On buduje Kościół. Wiecie co? Ja kocham Kościół, jestem zafascynowany Kościołem, ale ja Kościół też lubię. Bo można kochać, można być zafascynowanym, ale by coś lubić, to trzeba naprawdę też krok po kroku, dzień po dniu być temu oddanym. Często powielane jest słowo i nadużywane słowo kocham. I ludzie mówią, uwielbiam sałatkę grecką, ale tak trudno powiedzieć im, lubię mój Kościół. Uwielbiam słuchać danej osoby na przykład na Instagramie, ale czy uwielbiam posłuchać to, kiedy mój brat, moja siostra ma mi coś do powiedzenia i to mnie konfrontuje? Czy ja to uwielbiam? Czy ja to lubię? To są, słuchajcie, takie ciekawe pytania, które sobie zadaję, tak, przepraszam za moją prywatę, ale tak mi to przyszło do głowy, że to ważne jest, by lubić też Kościół. Teodor, chłopak, który ma 3 lata z naszego kościoła, jego imię znaczy Boży Dar. Ostatnio, 2 dni temu, Maja, jego mama, przysłała mi ich rozmowę, kiedy przyjeżdżali tutaj obok kościoła. Możemy poprosić o slajd? No, Maja mówi, muszę to napisać. Przejeżdżam z dziećmi obok kościoła, Teo, czyli Teodor, krzyczy, o, to kościół, ja, to nasz kościół, Teo, nie mamo, to nie nasz kościół, to kościół Pana i Jezusa. Zobaczcie, jak małe dziecko ma poznanie, że to jest Boży Kościół, że to jest Kościół Pana Jezusa. I to daje nam pewną niezwykłą perspektywę. Jezus powiedział, zbuduję Kościół mój. I kiedy Jezus mówi, że to jest Jego Kościół, to znaczy, że to jest nasza tożsamość ukryta w Nim. Że przynależąc do Kościoła, tak naprawdę niesiemy coś więcej. Niesiemy to, że to jest Boży Kościół, że to jest Kościół Jezusa. Że to nie jest coś stworzonego przez ludzi. To nie jest jakiś, wiecie, klub. To nie jest jakieś, nie wiem, stowarzyszenie. To wszystko jest potrzebne w świecie, w którym żyjemy. Ludzie potrzebują stowarzyszeń, ludzie potrzebują klubów, ale Kościół to jest coś, co Bóg powołał do istnienia, nadał mu misję i zabrał ciebie w tą podróż i sprawił, że dzisiaj możemy razem, mimo różnic i tego, co nas dzieli, łączy nas jedna rzecz, czynić uczniami ludzi wokół nas. Bo sami jesteśmy uczniami Chrystusa, a On jest głową tego Kościoła, On jest Panem Kościoła, On prowadzi swój Kościół. To jest Jego dzieło. On to zainicjował i On też nas prowadzi, a my jesteśmy Jego ciałem. Taki obraz zawsze potrzebujemy nieść, słuchajcie, w sercu, że to jest Boży Kościół. Patrzę na Kościół jako na cud. Bo myślę o moim życiu, i o życiu waszym. I sobie myślę, jak ja często jestem niekompatybilny z kimś. Jak czasami ja nie pasuję w takim naturalnym świecie. Mamy różne hobby, mamy różne zainteresowania, różne zawody, różny wiek, różne poglądy. A jednak Pan Bóg daje nam jedność. I daje nam pewną misję do wykonania, która jest wielka, która jest cudowna, która jest wspaniała. I dlatego, że Kościół jest cudem, ja cenię Kościół. Dla mnie cenić Kościół to oznacza służyć z pasją. To oznacza przychodzić do mojego brata, do mojej siostry, bo Kościół to nie jest tylko niedziela. Ale to są też małe grupy, to są nasze spotkania, kiedy w 2-3 osoby spotykamy się, kiedy odwiedzacie nas albo my odwiedzamy z Julitą was, kiedy razem się modlimy. To jest Kościół, to jest wspólnota. Dla mnie to jest pasja być po prostu z ludźmi, którzy kochają Boga, którzy oddali swoje życie Chrystusowi i którzy wiedzą, że teraz to nie jest tylko przypadek, ale to jest cel, który za tym stoi. To jest to, żeby dzielić się swoimi przeżyciami z Chrystusem, z innymi. Ciągle dziękuję Bogu za to, że umieścił mnie w Kościele i że umieścił mnie właśnie w tym Kościele. Jestem niezwykle wdzięczny. I te 10 lat pokazało mi, że Kościół mnie w ogóle nie nudzi. W zasadzie jestem coraz bardziej rozkręcony i nakręcony. Biblia mówi, że Kościół to żywa budowla, zbudowana z żywych kamieni. I wy jesteście tymi kamieniami, żywymi kamieniami. Wy jesteście zachętą, wy jesteście inspiracją dla mnie i dla świata, w którym żyjemy. Bo jesteśmy Kościołem. Zobaczcie, jeżeli opowiadamy o kilkunastu osobach, tylko jakiś wycinek, to jak opowiedzieć o całej historii portu? Nawet gdybyśmy używali jakichś skrótów, nie jesteśmy w stanie, ale jesteśmy w stanie coś dzisiaj zrobić. Jesteśmy w stanie wskazać na tego, który jest autorem i tego, który prowadzi swój Kościół i daje perspektywę Kościołowi. I ja dzisiaj o tym chcę mówić. Chcę nas zachęcić do tego, dlatego że historia 10 lat ośmiela mnie do tego, żeby pokazać, jaka jest perspektywa Boża nad naszym życiem, w naszym życiu i tego, o tym, co Pan Bóg jest w stanie zrobić z Kościołem, w Kościele przez Kościół, który powołał do istnienia. I zazwyczaj patrzymy na historię w kategoriach ram, sezonów, pewnych okresów, prawda? Od jakiegoś miejsca do kolejnego miejsca czasowego. I już zauważył to król Salomon, kiedy napisał coś takiego. Jest czas sadzenia i czas zbiorów, czas ranienia i czas leczenia, czas burzenia i czas budowy, czas płaczu i czas uśmiechu, czas żalu i czas tańca. Księga Kaznodziei, 3 rozdział, wiersz 1-8. Nie przeczytałem całości, ale dzisiaj dzielimy też czas także na przykład na weekend i od poniedziałku do piątku. Nie wiem, kto z was lubi tą wersję, tą pierwszą czy tą drugą. Na czas pracy i czas odpoczynku, na czas przed 18 i po 18, na czas online i czas offline, prawda? Dzielimy po prostu czas na czas jakiejś aktywności zawodowej i czas emerytury. Zdradzę wam coś. Bogusz, kiedy miał 16 lat, powiedział nam, kiedy będę miał 18 lat, zmieniam nazwisko, przeprowadzam się do babci i będę emerytem. Niedoczekanie twoje. Słuchajcie, to, co jest niezwykłe w Panu Bogu, to to, że Pan Bóg nie patrzy na Kościół, nie patrzy na twoje i moje życie tylko przez ramy czasowe. Dlatego, że Pan Bóg umieszcza Kościół niejako poza czasem. Wiem, że trudno to sobie wyobrazić, ale jest napisane tak. Wieczność włożył w ludzkie serca. To jest mowa o Bogu. On przyniósł nam wieczne zbawienie. On sprawił, że nasze życie nie ma wymiaru tylko tu i teraz. Oczywiście żyjemy w takich kategoriach tu i teraz, ale nasza przygoda nie kończy się tylko na tym, co tu i teraz. My wkraczamy w coś, co Pan Bóg określa wiecznością i tam nie ma czasu. Uczymy się na przykład różnymi sposobami uwielbiać Pana Boga. Pamiętam, jak na pierwszym nabożeństwie nie mieliśmy w ogóle muzyki i musieliśmy nauczyć się uwielbiać Boga innymi sposobami, na przykład dawaniem, na przykład miłym słowem, na przykład tym, że z uśmiechem podamy komuś kawę, na przykład tym, że przywitamy kogoś gorąco, ciepło, że po prostu będziemy używać różnych sposobów na to, jak uwielbiać Pana Boga. Ale co wam powiedzieć, w wieczności dalej będziemy uwielbiać Boga. I to się nie skończy. Są rzeczy, które się skończą. Skończy się ból, skończy się cierpienie, skończy się płacz, ale nie skończy się uwielbianie Boga. Dlatego przyzwyczajajmy się i róbmy to z entuzjazmem, bo całą wieczność będziemy to robić. Także ćwiczmy. Ćwiczmy. Historia ukazana w Biblii trwa. Dzieje ludzkości i dzieje tego, co Pan Bóg jest w stanie zrobić, one nie mają swojego końca, nie mają swoich takich, wiecie, czasowych ograniczeń. Boża historia jest wieczna i dlatego tak niezwykle cenna. Dlatego, że życie człowieka jest wieczne. I zazwyczaj patrzymy na czas w trzech wymiarach. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. I przechodzimy od przeszłości do teraźniejszości i do przyszłości. I tak patrzymy na historię. I chcę powiedzieć tak, jest ten, który jest autorem historii, Jezus Chrystus, a o nim jest napisane, wiecie co? Przeczytajmy to. List do Hebrajczyków, 13:8. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam. To jest nasz autor. To jest ten, który pokazuje, że jest taki sam w przeszłości, taki sam dzisiaj i taki sam w przyszłości. Nieskończenie dobry, nieskończenie przychylny, nieskończenie łaskawy, nieskończenie miłosierny i niezwykle też umiejący prowadzić. Jest ciągłość Bożego działania ponad, Bóg stoi ponad zmieniającymi się okresami, fazami w naszym życiu, jakimiś wydarzeniami. I słuchajcie, my doceniamy to, co jest za nami, ze względu na to, że Bóg w tym, co jest za nami, był taki sam, jak dzisiaj. Ale przeszłość to nie jest coś, co nas zatrzymuje. Przeszłość powoduje, że ja myślę o tym, co Bóg zrobił i to daje mi śmiałość i wiarę do tego, żeby uchwycić dzień, który dzisiaj jest. I w tym dniu podjąć decyzję na podstawie tego, co Bóg zrobił, jaki jest Jego charakter w przeszłości, podjąć decyzje, które stworzą właściwą przyszłość. Ja tak chcę, żebyśmy patrzyli na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, ale to, że ja tak chcę, to jest jedno, ale to, że Pan Bóg tak patrzy na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to jest o wiele ważniejsze. Dlatego, że On jest autorem historii. Dlatego doceniamy to, co jest za nami. Doceniamy te wszystkie cuda. Doceniamy to, co Pan Bóg zrobił. Doceniamy uzdrowienia, których Bóg dokonał. Doceniamy różne wyzwania, przez które przeszliśmy zwycięsko. Doceniamy to, że nawet kiedy borykaliśmy się z różnymi rzeczami, Pan Bóg pozwolił nam przez to przejść. Doceniamy to, kiedy byliśmy w momencie, kiedy potrzebowaliśmy wiary do tego, żeby przejść kolejny krok i Bóg jako hojny dawca dał nam wiarę. Więc doceniamy przeszłość. Ale jesteśmy podekscytowani tym, co jest dzisiaj. Ze względu na to, że Pan jest taki sam. Taki jak był wczoraj, taki jest dzisiaj. Jego charakter jest niezmienny. Jego dobroć jest niezmienna i dlatego śmiało wchodzimy w to, co jest dzisiaj, albo inaczej, bierzemy to, co jest dzisiaj, dlatego że to, w jaki sposób my dzisiaj inwestujemy, to, w jaki sposób my dzisiaj myślimy o naszym życiu, będzie wyznaczać naszą przyszłość. To, co dzisiaj, to, co jest najważniejsze dzisiaj, słuchajcie, to, żeby wziąć to przekonanie, że Bóg jest autorem naszej historii. Jest autorem twojej osobistej historii i jest autorem historii portu. On realizuje swój plan, który należy do przyszłości, ale to dzisiaj ma znaczenie do przyszłości, bo dzisiaj moja i twoja decyzja, moja i twoja inwestycja wyznacza nasze kroki do przodu. Wiecie, to jest tak, że on się nie zmienia. On jest wciąż taki sam, tak mówi Pismo Święte, więc to jest gwarancja naszej drogi. To jest gwarancja tego, że Pan Bóg jest nad nami i że On ma moc nas poprowadzić. To jest gwarancja tego, że moja historia się nie kończy i nie zamyka się w przeszłości, ale jest kontynuowana poprzez dzień dzisiejszy do przyszłości i Bóg ma swój plan dla twojego i mojego życia. Bóg ma swój plan dla portu i jestem ci, Lita, wdzięczny za to, że przywołałaś pewne nastawienie, jakie miał Maciek, kiedy modlił się o finanse. Panie, daj nam tyle, żebyśmy mogli zrealizować Twój plan. Nie tylko, żeby zamknąć jakąś przestrzeń czasową, ale też to, żeby wejść śmiało do przyszłości. To jest coś, co potrzebujemy zapamiętać z tego kazania. Jezus powiedział, ja jestem alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg. Ten, który jest, który był i który co? Przychodzi. To jest niezwykłe, że Chrystus jest twórcą tego, co było, tego, co jest i tego, co nadchodzi. I On sam jest tym, który był, jest i przychodzi, czy nadchodzi. To Bóg obejmuje całą historię, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość i obiecuje nam co? Swoją obecność w tym. Pamiętajcie o dawnych rzeczach, od wieków, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Od początku zwiastuję to, co będzie. Księga Izajasza, 46 rozdział, wiersz 9 do 10. Historia ma kierunek i sens. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nadaje Kościołowi znaczenie. Dlatego, że Bóg prowadzi swój Kościół i nadaje mu cel. Tak, życie ma sezony, życie ma różne okresy, różne oblicza, Ale nie zapominajmy o jednym, o tym, co jest napisane w księdze Daniela, słuchajcie, w drugim rozdziale, w wierszu 21. On zmienia pory i czasy. On zmienia pory i czasy. To wskazuje na to, że sezony i okresy mają swoje granice i Bóg jest w stanie zmienić wszystko. Nie podoba ci się miejsce, w którym dzisiaj jesteś? Wierz Bogu i ufaj Mu, dlatego że to może być tylko sezon w twoim życiu. Myślisz sobie, ten sezon jest straszny, on jest nic nie warty. Chcę ci powiedzieć, jest warty, bo Bóg ciebie kształtuje w tym sezonie. Bo Bóg coś robi w tym sezonie. Nie myśl tylko, kiedyś było lepiej, bo już jeden tak mówił w Biblii i Bóg powiedział, to jest głupie. To jest po prostu głupie, tak myśleć. Nie wszystko, co się dzieje, jest Bożą wolą, ale nic nie uchodzi Bożej uwadze. Nie wszystko na tym świecie jest takie, jakie ma być. I nie dajmy się też oszukać, mówiąc, że twórcą wszystkiego jest Bóg. Nie. Jest też nasz przeciwnik, diabeł, który robi wszystko, żeby zamazać ten obraz, dla którego Bóg stworzył człowieka. I tworzy chaos. Ale Jezus jest Panem Kościoła, Jezus jest Panem Jego historii. I w Bogu się poruszasz, za Bogiem podążasz. Nie zatrzymujesz się, nie fiksuj się na tym, co jest w przeszłości i nie chodź z przeszłością jak z jakimś wielkim ciężarem, bo dzisiaj jest dzień ratunku, dzisiaj jest dzień zbawienia. Tak mówi Pismo Święte. Dzisiaj jest dzień, w którym Bóg chce nas ratować. Pytasz, gdzie to jest napisane? Już ci tłumaczę, gdzie jest napisane. W Biblii. Jest napisane, dzisiaj jest dzień zbawienia. Teraz jest dzień zbawienia. To jest ten moment. Nie możesz żyć tylko przeszłością, bez połączenia z tym, co Bóg dzisiaj czyni, i tej wolności, którą przynosi, zbawienie, które oferuje, to, co jest przeszłością, może bardzo mocno kontrolować twoje życie, szczególnie jeżeli to jest coś bardzo złego. Lepiej to zostawić, przebaczyć, jeśli trzeba, porzucić, jeśli trzeba i wejść w dzień dzisiejszy, bo dzisiaj Bóg chce objawić swoją moc i zbudować twoją przyszłość. Ale chcę też powiedzieć jasno, że Bóg nie chce, żebyśmy, wiecie, postawili sobie namiot w dniu dzisiejszym i powiedzieli, dobrze nam tak jak jest, niech ten dzień po prostu trwa nieustannie. Niech on się ciągnie i niech nic się nie zmienia. Prawdopodobnie jesteś w chwili uniesienia i wszystko jest cudownie. Ale chcę powiedzieć jedno. Bez połączenia z przeszłością i tego, co Pan Bóg zrobił wcześniej, możesz mieć pewien brak polegający na tym, że zobaczyłeś Boga w działaniu i to daje ci moc do tego, żeby określić, że to, co jest dzisiaj, to też nie jest wszystko, bo Bóg ma coś dużo lepszego. Kiedyś miałem takiego człowieka, pastora, który kiedy zapraszał nas do służby, kiedy mówił, Arek, ty możesz nie mieć planu na twoje życie, ale ja je mam, ja go mam, będziesz po prostu zakładał kościół, byłeś pastorem, ja mówię, ty chyba pomyliłeś adresy. A on mówi, nie, możesz nie mieć planu, ale ja mam. I powiem ci coś więcej. Bóg jest dobry, a chrześcijanie są okej. Okay. Mówię, świetna teologia. Fantastyczna. Bardzo prosta i bardzo dzisiaj na czasie, żeby ją stosować. I powiedział, możesz nie wiedzieć, jaki jest twój plan, ale twoim planem jest służyć Bogu. I Bóg będzie w twojej przyszłości działał. jeżeli tylko za Nim pójdziesz. Czasami spotykam ludzi, którzy żyją mrzonkami o przyszłości i zawsze mówią, co oni nie będą robić w przyszłości, ale kiedy patrzę na ich dzień, na ich dzisiaj, to myślę sobie, okej, ale jak ty chcesz to zrobić? Podejmij w końcu jakąś decyzję. Zrób coś z tym, bo to będzie tylko mrzonka. Kiedyś spotkałem osobę, która mówiła, chcę jechać na misję, a my jej mówimy, młoda osoba, mówimy, okej, to zacznij się uczyć języka. Nie, ja się nie będę uczyć. Ja się nie będę uczyć. To jest wykluczone. Ja nie mam ku temu zdolności. I z tego, co wiem, dalej nie jest na misji. Bo tak się zafiksowała na tym, że czegoś nie umie, a Pan Bóg jest w stanie to zrobić. Kiedy my zareagujemy na to z otwartością i powiemy, Panie, pomóż mi w tym. Pomóż mi przez to przejść. Pamiętajmy o tym, że naszą misją, słuchajcie, nie jest przetrwanie. Naszą misją nie jest przetrwanie. Nie jest też kultywowanie przeszłości. Naszą misją jest czynienie dobra i inspirowanie do życia z Bogiem. Naszą misją jest przynoszenie zmian tam, gdzie jesteśmy, i inspirowanie ludzi do więzi z Bogiem w świecie, który jest pełen chaosu i pełen zamieszania. I specjalnie o tym mówię, dlatego że my czasami myślimy, że okoliczności są zawsze sprzyjające do tego, żeby wejść w przyszłość. Nie, okoliczności są, jakie są. Twoja decyzja z Bogiem ma znaczenie. Właśnie zaczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I to jest dobra okazja, żeby przypomnieć przykład, którego użył pastor Krzysztof Zaręba, kiedy u nas był kilka lat temu. Otóż 22 zawodników, jeżeli nie dostaną czerwonej kartki oczywiście, biega za jedną piłką przez 90 minut. Czasami ten czas jest doliczony, ale ogólnie przepisy mówią 90 minut, należy wam biegać za piłką. I trzeba ją tak kopać, żeby strzelić nie do własnej bramki, tylko do bramki przeciwnika. To tak tłumaczę, gdyby ktoś nie interesował się piłką nożną. Ale na boisku jest jeden facet lub facetka, kobieta lub mężczyzna. To jest sędzia. I sędzia odgwizduje faulę. Kiedy coś idzie nie tak, kiedy gracze grają nie fair, sędzia jest po to, żeby ustanowić porządek. I chcę wam powiedzieć, w świecie pełnym chaosu tym jest właśnie Kościół. To jest nasza rola. Odgwizdywać faulę i przywrócić Boży porządek. Nie na siłę, nie krzycząc, nie złoszcząc się, ale przynosząc dobro w świecie, w którym żyjemy. To jest jedyny, słuchajcie, sposób, bo tego używał Jezus. Bez sędziego piłka nożna byłaby koszmarem bez zasad. Przypominałaby walki w ringu. Albo jakieś, nie wiem, może patostreamerzy by na tym zarabiali. Ja nie wiem. Ale gdy sędzia robi dobrze swoją robotę, piłkarze są tak naprawdę zdopingowani do tego, żeby utrzymać ład, utrzymać porządek i futbol staje się piękniejszy. Gdy wykonujemy swoją misję dobrze, to czynimy świat lepszym wokół nas. Ja powiedziałem, kończąc już, że żeby nie patrzeć tylko na okoliczności, baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystujcie czas, bo dni są złe. List do Efezjan, 5 rozdział, wiersz 15 do 16. W innym miejscu jest podobna myśl. Liście do Kolosan, 4 rozdział, wiersz 5. Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są poza Kościołem, wykorzystując każdą sposobność. Greckie wyrażenie, które opisuje to wykorzystujcie czas, tak naprawdę mówi o tym, żeby kupować sposobność, kupować możliwość. Innymi słowy, szukać takiej możliwości, żeby czynić dobro tam, gdzie jesteśmy. Złe dni. I to jest mocne, słuchajcie. Dużo nad tym myślałem, ale złe dni nie są wymówką. Złe dni są okazją, żeby jaśnie jaśniało dobro. Złe dni nie są wymówką. Moglibyśmy znaleźć mnóstwo wymówek, ale prawda jest taka, złe dni są okazją, żeby jaśniej świeciło dobro. Złe dni nie są powodem do narzekania, ale powodem do zostawiania Bożego śladu na ziemi. Złe dni nie wytracają naszego pędu, ale go podkręcają. Złe dni nie wytracają pędu Kościoła, nie wytracają portu. Nasza misja się rozkręca. Nasza wizja jest taka, że nie jesteśmy w stanie jej sprostać o własnych siłach, dlatego potrzebujemy tego, który jest autorem Kościoła. Wstańcie i podziękujmy Mu za te lata historii i za to, że idziemy z takim nastawieniem dalej. Nasza historia się nie kończy. Nasza historia trwa. Port ma kolejne dni, kolejne miesiące i kolejne lata przed sobą, gdzie Bóg jest autorem portu, gdzie Bóg buduje port i gdzie zaprasza Ciebie do tego, żebyś był Jego narzędziem, była Jego narzędziem. To jest istotą Kościoła, że Kościół się nie zatrzymuje. Kościół ciągle trwa, bo wie, jaki jest jego cel i co Bóg umieścił w Kościele jako coś, co ma świat, w którym żyjemy, zobaczyć. A ma zobaczyć Ciebie jako tego, który uwielbia Boga bez względu na okoliczności, jako tego, który potrafi zamknąć przeszłość z Bogiem i wejść do dnia dzisiejszego i powiedzieć: Bóg ma lepszy plan dla mnie. I może jest coś, co musisz zamknąć w swoim życiu. Może to jest coś, co powoduje jak chaos w twoim życiu. Może to jest styl życia, który prowadzisz. Może potrzebujesz dzisiaj wyznać Bogu, że Go bardzo potrzebujesz. Zaprosić Go do swojego serca, uznać Go Panem, poprosić Go o zbawienie. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz to zrobić. I zachęcam cię, zrób to. Ja to zrobiłem ponad 30 lat temu i nie żałuję żadnego dnia po tej decyzji. Bo wiem, że to zupełnie zmieniło moją historię. Wiem, że Bóg jest Bogiem, który zmienia życie i za to Mu jestem wdzięczny, dlatego zachęcam Cię, oddaj dzisiaj swoje życie Chrystusowi. Powierz Mu innymi słowy, powierz Mu swoją przyszłość i powiedz: Boże, zbaw mnie, uratuj mnie, przebacz mi. Ja chcę się teraz modlić o tych z Was, którzy taką decyzję właśnie podejmują. I chcę dodać Ci zachęty i poprosić Ciebie, jeżeli jesteś taką osobą, daj mi znak przez podniesienie ręki. Chcę dzisiaj poprosić Ciebie o coś śmiałego. Dzięki bardzo za Twoją decyzję. Dzięki bardzo. Czy może ktoś jeszcze? Fantastycznie. Panie, modlę się o osoby, które dzisiaj podejmują taką decyzję, żeby zwrócić się do Ciebie i poprosić Ciebie o przebaczenie. Poprosić Ciebie o to, żeby ich dzień zaczął się na nowo. I chcę się teraz z Wami, kochani, modlić. Możecie podążać za mną, modlić się tak jak ja. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że przebaczasz mi moje grzechy. Dziękuję Ci za to, że odnawiasz moje życie. Dzisiaj podejmuję decyzję, że chcę iść za Tobą. Chcę zamknąć moją przeszłość i wejść do przyszłości, która jest tak mocno związana z Tobą jako Panem, jako Zbawicielem, jako tego, który mnie ratuje. Oddaję Ci swoje życie, poprowadź je. Amen. Kościele, podnieśmy ręce i dziękujmy za historię, która się nie kończy. I prośmy Boga o to, co On w swojej hojności, w tym, jaki On jest wielki, chce zrobić do przyszłości w naszym Kościele. Módlmy się z wiarą o to, dobrze? Niech to będzie modlitwa o przyszłość i niech to będzie modlitwa wiary. Panie, modlimy się o to, żebyśmy jak najszybciej mogli zrobić dwa nabożeństwa na tym miejscu. Panie, ja modlę się o to, żeby było więcej ludzi w służbie. którzy to uniosą. Panie, ja modlę się o to, żeby nasz entuzjazm było słychać na ulicach i osiedlach naszego miasta. Panie, ja modlę się o to, żeby nasze życie afektowało, miało wpływ na życie naszych sąsiadów, na nasze otoczenie, byśmy mogli przynosić im Twoją miłość, Twoją dobroć, pokazać to, jaki jesteś niezwykły, niesamowity. Panie, chcemy być tymi, którzy idą z takim nastawieniem. Nie będziemy narzekać, nie będziemy się zatrzymywać, ale idziemy dalej, bo wiemy, jaki Ty jesteś i co Ty tworzysz. Amen, Kościele.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.